Umiłowani, drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu naszym. Sprawia mi wielką radość, że z łaski Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa mam możliwość stanąć tutaj przed Wami. Bliskie węzły sympatii, miłości, z inicjatywy najszlachetniejszych pobudek istnieją między mną a zborem w Katowicach. Jest to wdzięczność mojego osobistego zaangażowania się i wdzięczności braci i sióstr, gdzie przez wiele długich lat, zanim tu miały możliwość stanąć, ci bracia wyświadczyli dla mnie wiele serca i wiele wdzięczności swoich uczuć. Braciom nie tylko mnie, ale braciom mojego pokolenia. Na wstępie mojego rozważania chciałbym przekazać miłe chrześcijańskie pozdrowienia od poszczególnych zborów ludu Bożego oświecone prawdą Epifanii, gdzie miałem sposobność odwiedzić. Lista jest bardzo długa i nie sposób wszystkie zbory wymienić. Oni wszyscy przekazują swą miłość, wdzięczność swoich uczuć, jak również jeszcze raz zbór Pana w Poznaniu, gdzie jest do niego członkiem. Najbliższa rodzina dołącza się do tych pozdrowień, przekazując pozdrowienia wdzięczności dla wszystkich osób tutaj zebranych tak licznie na tej uczcie duchowej w Katowicach. Umiłowani bracia i siostry, z łaski Pana zastanowimy się dzisiaj nad tematem, którego tytuł brzmi Zyski i straty ludu Bożego. A za podstawę posłuży nam Ewangelia Świętego Łukasza, 12 rozdział, od wiersza 13 do 21, czytamy następujące słowa. I rzekł mu niektóry z ludu, nauczycielu, rzecz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. Ale mu on rzekł, człowiecze, któż mnie postanowił sędzią albo dzielcą między wami? I rzekł do nich, patrzcie, aż szczęście się łakomstwa, gdyż nie w tym, kto ma obfite majątności, żywot jego zależy. I teraz jest łączność myślowa przypowieści naszego Pana od wiersza 16 do 21. I powiedział im podobieństwo, mówiąc, niektórego człowieka bogatego pole obfity urodzaj przyniosło. I rozmyślał sam w sobie, mówiąc, cóż uczynię, gdyż nie mam gdzie bym zgromadzić urodzaje moje. I rzekł, to uczynię, rozwalę gumna moja, a większe pobuduję i zgromadzę tam wszystkie urodzaje moje i dobra moje. I rzekł do duszy mojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, bądź dobrej myśli. Ale mu rzekł Bóg, o głupi, tej nocy upomnę się duszy twojej od ciebie. A to, coś nagotował, czyjeś będzie. Historia opisana o dwóch braciach, którzy byli niezgodni odnośnie dziedzictwa, jak również przypowieść o nierozsądnym człowieku, który nagromadził wiele dobrych, wspaniałych rzeczy do swego gumna. Jest bardzo charakterystyczna, godna uwagi i głębokiej analizy. Podczas pierwszego okresu swej działalności Jezus Chrystus przemawiał prostymi słowami do ludu. Gdzie lud prosty gromadził się, aby słuchać wesołej nowiny, jaką Jezus podawał z ust swoich. Jak wiemy, ulubionym tematem naszego Pana to było Królestwo Boże. Jezus starał się znaleźć drogę do każdego serca, używając różnych przykładów. Wykładał nie tylko prawdę w różnych jej fazach, lecz apelował do różnych słuchaczy. Nikogo ze słuchających go nie uważał za zapomnianego lub pominiętego. Najmniejsi i najbardziej grzeszni ludzie odnajdywali w jego naukach głos współczucia, miłości i daleko posuniętej tolerancji. Chrystus miał powód, aby nauczać przez przypowieści. Wśród tłumów, jakie się wokół niego zbierali, byli kapłani i rabini, nauczeni w piśmie i starsi ludu, Herodianie i faryzeusze, miłujący świat, żądni sławy, którzy chcieli przede wszystkim znaleźć w Jezusie najmniejszą winę. Często oni działali z niskich pobudek, a więc zazdrość, popularność Jezusa, to stało na ich drodze osobistych aspiracji. Zbawiciel rozpoznał charakter tych ludzi i przedstawiał prawdę w taki sposób, że nic zdrożnego znaleźć nie można było. Aby dać podstawę postawienia go przed Wysoką Radą Sanhedrynu. Co Jezus przy powieściach? On mówił, a więc często ganił obłudem i bezbożność tych, co zajmowali wysokie stanowisko w państwie Izrael. Jezus jasno rozpoznał ich charaktery, ponieważ był osobą doskonałą. A więc przez przypowieści, jakie on głosił prostemu ludowi, nie wszyscy wyciągali logiczne wnioski. Nauczając przez przypowieści, Zbawiciel wskazał, na czym polega wyższe wykształcenie. Nie nauczał i nie powiedział nic, co by zaspokoiło ciekawość i ambicje ludzi, a tym samym otworzyło drzwi ich wyrozumienia do zyskania ziemskiej wielkości i sławy. Chrystus Jezus nie przekładał suchych teorii, lecz nauczał czegoś, co koniecznie było do rozwoju charakteru, rozwoju zdolności poznania Boga w Słowie Bożym, w dziełach opatrzności i czynienia przede wszystkim dobrze. Przekładał ludziom prawdy dotyczące codziennego życia. Przygotowywał ich do wiecznego zbawienia, jakie mogą osiągnąć przez dobre uczynki, mogą zaskarbić sobie skarby nieprzymierzające, które są w wysokości w niebie. Czytaliśmy, że ktoś spośród ludu odezwał się do Jezusa. Mistrzu, powiedz mojemu bratu, aby ze mną podzielił się dziedzictwem. Jako prawo do spadku, posiadłości, dziedziczności i własności ich rodziców. Powiedział, Bóg dał Mojżeszowi prawo do odziedziczenia majątku. Starszy syn otrzymywał w podwójny sposób, jak to mówi piąta księga Mojżeszowa, 21 rozdział, a wiersz 17. Młodsi zaś bracia otrzymywali równe części pozostałej reszty. Mąż uwmyślał, że został przez Baraka po prostu oszukany. Przy podziale spadku własne wysiłki pozyskania dziedzictwa spełzły na niczym. Ale zauważył, że Jezus Chrystus, gdy On włączy się w ten dialog, sprawa będzie oczywiście korzystna na Jego korzyść. Ale Chrystus nie starał się być rozjemcą lub sędzią owych braci. Ten człowiek słyszał słowa Chrystusa przeciwko faryzeuszom i nauczonym w Piśmie i myślał w sercu swoim, jego sposób postępowania według jego zrozumienia był logiczny i po kolei. Jeżeli Jezus przemówi według jego sugestii i myśli do brata, to on nie odważy się zaczynać nienależącego mu udziału. Było to oczywiście samolubne stanowisko. Uznał w umyśle zdolność Pana, która mogła wywrzeć wpływ na jego osobiste interesy. Ale co ten człowiek zamknął? Zamknął serce i umysł dla praw duchowych. Zdobycie dziedzictwa spadku opanowało go całkowicie. We dnie i w nocy myślał tylko nie o Bogu, jak zaskarbić sobie dobrymi uczynkami przyszłe życie, które wskazywał Jezus Chrystus nie tylko w przypowieściach. Bo często Jezus mówił do tłumów: przyjdźcie do mnie, zbliżcie się, wy, którzyście są obciążeni kłopotami, troskami, a ja wam sprawię odpocznienie. Tak jak tekst dzisiejszy Manny piękne nam mówi, że Jezus był największym oratorem wszechczasów. Piękne słowa, jakie on kierował do tłumów. Słuchający zapominali o swych troskach, kłopotach i cierpieniach. A więc Jezus przemawiał do serc ludzkich w sposób prosty, nie jak nauczeni w Piśmie i faryzeusze. Ale zdobycie spadku opanowało go. Jego umysł, jego serce było przesiąknięte. Jak tu zdobyć upragnione tylko dziedzictwo, aby otrzymać spadek, pieniądze, które zadowolą mój umysł i serce na przyszłe lata? Widział dowody mocy Chrystusa. Miał możliwość rozmawiać z wielkim nauczycielem z Nazaretu, ale skierował swój zwrot ku ziemi, do bogactwa przemijającego. Oto ludzki egoizm chce odwrócić sposób bardzo przebiegły i sugestywny od dzieła, jakie Jezus ma dokonać tutaj na ziemi. Ten człowiek pragnął, aby Jezus decydował w sporze o ziemskie sprawy. Odpowiedź Jezusa była łagodna, nie strofująca, nie napominająca. I mówi Jezus: poczciwy człowieku, któż ustanowił mnie między wami sędzią lub rozjemcą? Jezus wiedział, kto ma słuszność. Bracia wiedli spór, ponieważ obaj byli samolubni i skąpi. Nie było celem Jezusa likwidować tego rodzaju spraw. Jezus przyszedł w innym celu, kazać Ewangelię. A Ewangelia to wesoła nowina i zachęcać ludzi do zrozumienia rzeczy wiecznych. Sposób postępowania Jezusa w tym przypadku. Piękna jest nauka, analogia do ludu Bożego. Dla wszystkich osób poświęconych Bogu na służbę, że nie powinni stawiać lub starać się być rozjemcami w sprawach świeckich. Zadanie nasze nie polega na doprowadzeniu do sądzenia, do wtrącania się w rodzinne sprawy. A więc Jezus wskazuje w swoich naukach wręcz coś odwrotnego. Jego słowa płyną w innym kierunku. Pan Jezus powiedział, wysyłając 12 uczniów: idźcie, głoście Ewangelię, iż przybliżyło się Królestwo. Niesprawiedliwość osób bogatych dziś w społeczeństwie ludzkim wobec ubogiego, brak humanitarnych często uczuć, nienawiść z drugiej strony ubogiego wobec bogacza mają swoje źródło w egoizmie i samolubstwie. Wykorzenienie tego samolubstwa i egoizmu nie jest rzeczą łatwą. Można i tylko przy pomocy łasce Bożej. Zagadnienie niepokojącego pytania wyjaśnił nam nasz Pan w wierszu 15. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystkim, życie nie jest zależne od niego. A więc nie może się chlubić, że to, co zdobyłem, jest moje. O, drodzy bracia i siostry, to ma ścisłą łączność myślową z następnymi wersetami Pisma Świętego. Tak jak czytaliśmy, że był pewien bogaty człowiek, któremu ziemia wydała obfity plon, rozmyślał więc w duszy swojej, cóż tu począć? Nie mam przecież gdzie podziać swych mych plonów. Gumna za małe, urodzaje z poprzednich lat nieskonsumowane. Cóż ja teraz pocznę? Myślał w sercu swoim, zbuduję nowe, rozwalę te stare, spiszę i wybuduję nowe. Tam będę mógł pomieścić całe żniwo i dostatki moje. A potem powiem sobie, dusza moja, teraz masz wiele dóbr zebranych na długie lata. No, a teraz jesteś już zmęczony. Tyle wysiłku, tyle starania. Masz dobytek, masz wszystko w swoje ręce. Co możesz teraz uczynić? A więc teraz jedz, pij, używaj sobie. Ale Bóg jednak rzekł do niego: nierozumny człowieku, jeszcze tej nocy będzie ci życie zabrane. Do kogo należeć będzie wtedy coś nagromadził z taką wielką determinacją i staraniem? Tak dzieje się z tymi, kto prowadzi skarby, gromadzi je, lecz nie jest bogatym w oczach Bożych. W przypowieści o nierozsądnym bogaczu Jezus pokazał nierozsądek tych, którzy żyją i wyłącznie dla siebie i dla świata. Mąż w przypowieści otrzymał wszystko od Boga. Słońce świeciło nad jego polem, ponieważ promienie słoneczne padają na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Bóg pozwala deszczowi padać na ludzi złych i dobrych. Pan sprawił z łaski swojej, że zboże obrodziło i przyniosło wielki urodzaj. I bogaty teraz był w kłopocie. Nie wiedział, co zrobić z plonem. Gumna były przepełnione. Ale o Bogu, który wszystkie te dary mu dał, nawet nie wspomniał. Nie chciał zrozumieć, że Pan uczynił go szafarzem swoich dóbr, mogących przynieść pomoc potrzebującym. Miał wspaniałą okazję rozejrzeć się, co się dzieje u swoich sąsiadów, bliźnich, mógł myśleć pospieszem z pomocą, ale myślał jedynie o własnej wygodzie, o własnym dobrobycie. Wiedział o losie ubogich, sierot, wdów, cierpiących i stroskanych. Wiele było miejsc. Z łatwością mógł pozbyć się części swego urodzaju. Nie jedna rodzina pozbyłaby się niedostatku. Wielu głodnych byłoby nakarmionych. Wiele serc pocieszonych, gdy on niósłby im w formie podarunku, z inicjatywy najlepszych swoich pobudek, pomoc potrzebującym. Ale zawarł swoje serce. Ograniczył się wyłącznie do siebie i być może do swojej rodziny. Jego dążenie i cele były egoistyczne, samolubne. Nie wyższe od pragnień zwierząt, które przemijają i giną. Żył po prostu na tym świecie, jak gdyby nie było wszechwidzącego Boga. Jak gdyby to wszystko, co posiadał, wyłącznie należało do Niego. Jak gdyby nic nie był winien Bogu ani ludziom. Oto obraz człowieka, o którym pisał psalmista Dawid w 14 psalmie, a wierszu pierwszym. Że człowiek nierozsądny, głupi w sercu swoim, że nie masz Boga. Takich osób w społeczeństwie ludzkim jest bardzo wielu. Żyją, planują wyłącznie dla siebie. Nic więcej nie potrzebują. Posiadają wiele majątków i w odpowiedni sposób pragną przechowywać owoce swojej pracy. I korzyści z nich mogą czerpać w obecnym społeczeństwie. Uważają siebie jako ludzi o wyjątkowych zdolnościach osobistych. Chwalą się często, że są bardzo mądrymi. Tak, ludzie dostrzegają takie jednostki. Współobywatele cenią ich jako mężów o zdrowym rozsądku. Ale to jest ludzki punkt widzenia. Ale przypatrzmy się, co mówi psalmista Dawid w pięknych, wspaniałych słowach. Otwórzmy Biblię. Psalm 49, wiersz 7 i 19 mówi, którzy ufają bogactwom swoim, a w mnóstwie dostatków swoich lubią się. A choć duszy swej za żywota swego pobłaża i chwalono go, gdy sobie dobrze czyni, a więc uważają, że są bardzo przebiegłymi, zdolnymi. Bardzo przebiegłymi, że mogą nagromadzić wiele bogactw tego świata. Ale Bóg ma inne plany. Mówi do niewiernego szafarza, nierozumny człowieku. Jeszcze i tej nocy będzie ci życie odebrane. A więc zastanów się, co czynisz. Życia nie można wykupić się pieniędzmi, gdy przychodzi kres ziemskiej wędrówki. A więc nie można zaspokoić pieniędzmi. W jednym mgnieniu oka człowiek po prostu traci wszystko. Co dla zdobycia pracował po prostu całe życie. Do kogo należeć będzie wtedy coś nagromadził? Rozległe pola, gumna przestały być przecież twoją własnością. A psalmista Dawid, tak piękny, sposób nam mówi w 39 psalmie, a wierszu 7. Zaprawdę przemija człowiek jako cień. Zaprawdę próżno się kłopocze, zgromadza, a nie wie, kto je zabierze. Psalmista Dawid przeżył w swoim życiu wiele rzeczy. Jego upadki i zloty, jego poważanie i niepoważanie w narodzie izraelskim. A więc psalmista Dawid mówi, cóż jest człowiek, niż nań pamiętasz. W psalmie 90 na wierszu 10 mówi, że dni lat naszych jest 70, a kto dłuższy lat 80, a to, co przeżyliśmy, to kłopot, nędza, wiele utrapień, wiele chorób dotyka również lud Boży. A gdy to przeżyjemy, wtedy szybko odchodzimy. Cóż można dołączyć do słów apostoła Pawła? Jaki lepszy komentarz w tych słowach, który w tak jasny i dobitny sposób przemawia do nas. Człowiek stworzony do szczęścia, a nawet każda chwila zbliża się do ostatecznej katastrofy. Smutek wypływający z naszej niemocy wobec śmierci łączy się z obawą, że będziemy musieli to wszystko, cośmy tu nagromadzili, wszystko opuścić. A jakimi szafarzami byliśmy przez ten okres naszego życia? Godna uwaga, głębokiej analizy każdej siostry i każdego brata. Człowiek widzi i jesteśmy bacznymi obserwatorami, jak przyroda odradza się w sposób naturalny, gdy wiosna cieszy nasze oczy, a więc ożywia pola, góry, lasy, a żeby po krótkim upalnym lecie już za 2 lub 3 miesiące po prostu to wszystko znikło. W tej perspektywie wszystko dziwnie maleje. Cóż są wielcy wobec śmierci, jakżeż małymi są w obliczu śmierci wszystkie bogactwa tej ziemi. Wiedza, wykształcenie, siła, powaga, zdolność, rozgłos. Wszystko to, co ludzi pociąga, czym się człowiek lubi w codziennym swoim życiu. W tym momencie śmierci wszystko, co miało pewne znaczenie w naszym życiu, a więc radość, wygody, zadowolenie, poważanie u bliźnich, przyjaciół, u braci, wszystko to traci swój blask, ponieważ stoimy przed śmiercią. Mili bracia i siostry, przykład podany nam w Ewangelii Łukasza jest ponadczasowy. Pan Jezus podał tą przypowieść nie bez celu. Ona jest piękną analogią w stosunku do ludu Bożego. A więc odrzucamy wszelkie sugestie onego przeciwnika, który krąży koło nas, jako lew ryczący, cicho stąpając. I sugestywny sposób przychodzi do nas. Zobacz, ty masz wiele dóbr. Ty tak ciężko zapracowałeś. To są twoją własnością. Ale Bóg mówi, upomnę się tej nocy życia twego. A więc do kogoś to wszystko należeć będzie. Jakim byłeś szafarzem w obecnym okresie czasu? Ten bogaty człowiek nie zapewnił sobie. Jedyną wartością było jego egoistyczne, samolubne ja. Odrzucił boską miłość objawiającą się w miłosierdziu do bliźniego. Czyniąc tak, odrzucił życie, a wybrał to, co ziemskie. Z tym, co ziemskie, musiał się rozstać. Tak dzieje się z tymi, którzy gromadzą sobie skarby, lecz nie są bogatymi w oczach Boga. Jest to trafny obraz wszystkich czasów, aż po dzień dzisiejszy. Duch tego świata, duch szatana, pragnie zdobywania wszystkiego dla siebie. Natomiast Duch Boży, Duch Chrystusowy, objawia się w dawaniu i ofiarowaniu dla dobra naszych bliźnich i potrzebujących. Apostoł Paweł w liście do Galacjan nam mówi, cytowany był już ten tekst na tym miejscu, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. A tymi domownikami wiary to nasi bracia, siostry, którzy są na tej samej bieżni, na tej samej drodze wyznaczonej nam przez Boga, gdzie idziemy wspólnie poprzez dziesiątki lat naszego poświęcenia do kresu, do mety, do zwycięstwa. Święty Jan nam mówił w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale, wierszu siódmym, a kto by miał majętność świata tego, a widziałby brata swego potrzebującego, dostrzegłby w swoim sumieniu i zrozumieniu, a zawarłby wnętrzności swoje, nie był czuły na dźwięk jego zapotrzebowania i trosk codziennego życia. Mówi święty Jan, jakoż w nim miłość Boża może być. A więc bardzo sugestywny, przekonywujący nasz tekst Pisma Świętego. Chciałbym podać na zakończenie naszego rozważania przykład. A takim przykładem niech nam posłuży apostoł Paweł. Wsparty o łaskę Bożą, o moc Ducha Świętego, zdawał sobie sprawę, że był instrumentem w ręku Boga. Czuł na każdy dźwięk ludzkiego wołania, jak również Słowa Bożego. Odniósł wysoko pochodnię Słowa Bożego. On był pełen miłości, troski i zachęty. Szedł z Chrystusem przeżyciem poprzez trudy i niebezpieczeństwa. Z odwagą i determinacją niósł piętna i bliźni od ubiczowania na ciele swoim, jako znamię przynależności do Chrystusa. Apostoł Paweł był człowiekiem skromnym, pokornym. Był człowiekiem wykształconym, najbardziej wykształconym człowiekiem swego pokolenia. Co on mógł zyskać w swoim życiu? Co on mógł trzymać w swojej ręce? Mógł założyć rodzinę. Mógł mieć stanowisko w społeczeństwie ludzkim. Mógł zdobyć wiele bogactwa. Mógł czerpać korzyści z uzdrawiania chorych. Ale nie ma żadnej wzmianki. Spośród 14 listów, jakie napisał, nie ma najmniejszej wzmianki, ażeby on jakiekolwiek korzyści czerpał z powodu uzdrowienia chorób i głoszenia Ewangelii Chrystusowej. Gdy zbliżał się kres jego wędrówki, gdy szedł do Jerozolimy, z trzeciej podróży misyjnej, on był przeświadczony, że więzienie i uciski czekają go w mieście Jerozolimie. On niósł wysoko sztandar Ewangelii w swoje ręce przez okres całego życia. Nic nie mogło go odłączyć od miłości Chrystusowej. Wspomina w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a w wierszu 18. Ani utrapienia teraźniejszego czasu, ani ucisk, ani prześladowanie, ani biczowanie, ani głód, ani niebezpieczeństwo na lądzie i na morzu. Wierząc, że utrapienia teraźniejszego czasu nie są godne przyszłej chwały, które ma się objawić w nas. Tak on pisał w liście do Filipensów. I zobaczmy, w tym miłym liście do Filipensów, szczególny list, jaki napisał apostoł Paweł. W tym liście nie doszukujemy się najmniejszej wzmianki, strofowania, napominania tych braci, którzy byli w Filipi. I on mówi na wstępie wspaniałego listu, w 1 rozdziale, a wierszu 21. Ale bowiem nie życiem jest Chrystus, a umrzeć jest zyskiem. Wszystko poczytał sobie za rzeczy małowartościowe dla zacności znajomości Chrystusa Pana, dla którego wszystko po prostu utracił. I miał to za rzeczy małowartościowe, za śmieci, aby Chrystusa jedynie zyskał. Ten szczególny zbór, jak już wspomniałem, wyświadczył apostołowi Pawłowi trzykrotną przysługę. On wspomina i mówi nam, otwórzmy, list apostoła Pawła do Filipensów, 4 rozdział, wiersz 15, czytamy. A wiecie, i wy, Filipensowie, iż na początku Ewangelii, gdym wyszedł z Macedonii, żaden mi zbór nie udzielił na rachunek dawania i brania, tylko wy sami. Ponieważ i do Tesaloniki raz i drugi czego potrzeba było, posłaliście mi. Nie przeto, żebym datku szukał, ale szukam pożytku, którym obfitował na rachunku waszym. Gdyżem odebrał wszystko i mam dostatek pełen, wziąwszy od Apofrodyta, co posłano od was wonność dobrego zapachu, ofiarę przyjemną, Bogu się podobającą. O, to piękne słowa, wdzięczne, przyjęte do uszów naszych, jakim był ten zbór w mieście Filipi. Historia długa, godna uwagi, jak również szczególnego rozważania. Ale zbliżał się koniec jego ziemskiej wędrówki. Statek wiozący żaglowy, na pokładzie którego znajdował się apostoł Paweł, wpłynął do portu Miletu. Istniała już tam gmina chrześcijańska. Bliskość Efezu była wskazówką, że powstała ona w czasie trzyletniego pobytu apostoła Pawła w Efezie, stolicy Azji Mniejszej. Paweł, apostoł, nie mógł osobiście udać się do Efezu. Wysłał tedy z Miletu wieść o swoim przybyciu, nakazując, aby zjawili się starsi z efeskiego zboru oraz pobliskich gmin. Wezwani przybyli do Miletu, gdzie przynajmniej jeden dzień spędzili z apostołem Pawłem. Gdy on przemawiał do nich, rozdział 20, odczytajmy sobie już na zakończenie, bardzo charakterystyczny, bardzo miły, ukazujący jakby pracę apostoła Pawła, od wizji pod Damaszkiem do trzeciej podróży misyjnej upłynęło 30 lat. A więc zobaczmy, co on mówi w 20 rozdziale. Srebra, wiersz 33, albo złota, albo szaty nie pożądałem od nikogo, Owszem, sami wiecie, że moim potrzebom i tych, którzy ze mną służyły te ręce. Wszystko ci wam okazał, iż tak pracując musimy podejmować słabe. A pamiętać na słowa Pana Jezusa, że On rzekł, szczęśliwsza rzecz jest dawać, aniżeli brać. A więc wszystkich ogarnęło przeczucie lęku o los Pawła. Święty Łukasz, który miał możność przebywania z apostołem Pawłem, streścił jej. Z zachowaniem tej charakterystycznej nuty i serdecznego wylewu uczucia apostoła Pawła, jakie wówczas przejmowało jego ciało i duszę. Nie tylko było wyrazem apostolskiego czynu, ale ważnym pomnikiem dla słuchających. Dźwięczy w niej wspomnienie ubiegłych lat. Odżywają się trudy, doświadczeń, często poniżenia, a to w atmosferze przeświadczenia o spełnionym obowiązku. Kończąc miłą społeczność, niech mi będzie wolno na tym miejscu zaakcentować, jakie są moje osobiste zyski w prawdzie Słowa Bożego i jakie są moje osobiste straty. Zróbmy analizę naszego sumienia, ażebyśmy wraz z apostołem Pawłem mogli dojść do mety tego zwycięstwa. Bo on przy końcu, pisząc list do młodego Tymoteusza, powiedział: dobrym bój bojował, wiarę zachowałem przez okres całego mojego życia, a zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości. Ale nie tylko mnie, mówi apostoł Paweł, ale wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Gdy tak czynić będziemy, otrzymamy łaskę, błogosławieństwo Boże, nagrodę zwycięstwa, którego szczęścia nie będzie końca, a tej nagrody i zwycięstwa życzę braciom z całego serca, jak również sam prawie.